I wymienia, no co będzie, i, bo się przebiera miara. I w człowieku, wiecie, coś takiego jest, że się zrodzi takiego, że już koniec, no już kipi coś. I to nie jakaś tam złość, ale po prostu już takie oburzenie, że już oni przeszli pewną miarę. I czekam jeszcze. I jeszcze czekam. I to był dokładnie taki moment w dziejach Izraela, że Bóg już sąd dokonał, zobaczmy. Że jak ostrzegali ich prorocy, że to nastąpi, to to nastąpiło. Ale jeszcze nie w takiej mierze, jak to miało nastąpić. I to jest szczególna księga, bo między porwaniem Jojachima, uprowadzeniem, a później porwaniem Sedekiasza, prawda, uprowadzeniem, była różnica 11 lat. Sedekiasz 11 lat rządził tam i Bóg 11 lat czekał. Natomiast księga Ezechiela była napisana dokładnie w środku tego okresu. W środku tego czasu, gdy Bóg ostrzegał ich. I ta księga jest niesamowita, bo ukazuje postawę ludzi i przywódców i ukazuje Boga działanie w danym czasie. I co się działo? Mnie to bardzo mocno porusza, bo jeszcze będę o tym mówił. Ale jak Izrael zareagował na to, co się stało, że ten Jojachim został uprowadzony? Wydawałoby się, że zaczęły się wypełniać proroctwa i oni powinni się upamiętać. Ale Bóg pewnego razu, ta chwała Boża, porwała Ezechiela znowu. I zaniosła w widzeniach do Jerozolimy. W tym czasie pomyślmy sobie, gdzie powinni pokutować. I najpierw pokazali ludzi, którzy bili pokłony przed wielkim, obrzydliwym posągiem, który był postawiony w samym centrum świątyni. I Bóg mówi, jeszcze większe obrzydliwości ci pokażę. Potem chwała Boża zaprowadziła go w miejsce i powiedziała, wybij dziurę w ścianie. On tam wszedł. I zobaczył, że 70 bodajże z Izraela kłania się i kadzi rysunkom namalowanym na ścianie, prawda? Jakimś wizerunkom bożków. I Bóg mówi, jeszcze większe ci obrzydliwości pokażę. I potem chwała Boża go zaprowadziła do miejsca, tam gdzie jest przybytek Pana. I tam byli Izraelici, starsi Izraela, którzy tyłem zwróceni do przybytku Pana. Tam, gdzie było miejsce najświętsze, tyłem do Niego zwracali się do Słońca i czcili Go. Kłaniali się Słońcu. I to jest niesamowite. Zobaczmy taki szczytowy moment. Się zdaje, powinni się upamiętać, tak jak ta klasa. Ale oni powiedzieli tak. Ich wniosek, ich spostrzeżenia, wnioskowanie to takie było. Wtedy oni powiedzieli. Powiedzieli, że Pan opuścił kraj. On nas nie widzi. Pan opuścił kraj i On nas nie widzi. I tak postrzegali rzeczywistość. Zobaczcie, zamiast pokutować, to zobaczyli, że Boga nie ma. Że zostali uprowadzeni najprzedniejsi. Została garstka. Że Boga nie ma. Że Bóg sobie to zostawił i Go nie ma. On nas nie widzi, co my robimy. A my będziemy do naszych bogów się modlić. I co się działo w świątyni? I to jest niesamowite. Natomiast Słowo Boże pokazuje, że właśnie to jest dla mnie bardzo też takie mocne, bo ja też głoszę nam ostatnio, że Pan Bóg włada i panuje. Nawet jak tego nie widzimy. My nie widzimy, że On włada i panuje, ale Księga Objawienia to pokazuje. Natomiast Ezechielowi dokładnie było pokazane w tej księdze, że to Bóg to czyni. Że to wszystko, co ich spotkało, to nie jest przypadek ani diabeł, ale sam Bóg tam zaczął ich sądzić i rządzić. I oni patrzyli ciałem na to wszystko, a on był tam w duchu i widział, że to Bóg, że to ta chwała. Że to On działa i włada i panuje. I kiedyś Jego chwała Boża gdzieś tam jak zaniosła, to zobaczył gdzieś tam czy w świątyni, czy raczej chyba to było w świątyni. Zobaczył 6 mężów. I Bóg powiedział, wystąpcie. I zobaczył 6 mężów z narzędziami zagłady, którzy wyszli. On to widział, że to Bóg czyni, że to On działa i osądza i oczyszcza Kościół, że Bóg wylewa sądy, że to On nie zasnął. Pomyślmy sobie. I powiedział najpierw, i to są obraz dokładnie, ta księga Ezechiela jest taką, można powiedzieć, małą apokalipsą Nowego Testamentu. Nowego Testamentu, bo tam dokładnie tak jest pokazane, co się dzieje od strony tej duchowej. I Pan powiedział, żeby wystąpił jeden z tych mężów i wystąpił jeden w lnianym odzianiu z czymś do pisania i mówi: naznacz czoła tych, którzy jęczą i biadają nad wszelkimi obrzydliwościami, które dzieją się w Izraelu. I on poszedł. Zrobił to. Oznaczył ich, naznaczył tych, którzy dniem i nocą jęczą i zawodzą. A potem powiedział do tamtych pięciu: wyjdźcie teraz i zabijajcie bez zmrużenia oka wszystkich, jak leci. I poszli. I Ezechiel to widział. To sam Bóg mówi. Zobaczcie, to Bóg nie. Bóg jest takim Bogiem świętym. I oni to zaczęli robić. Ezechiel padł na twarz i mówił: Panie, ja sam zostanę. Jak długo? Przecież wszyscy zginą. Nikt nie zostanie. Bo zobaczymy, jak zaczęli ginąć. Ale Pan uszczędził tych wybranych. Tych, których kolano się nie zgięło przed Baalem, przed innymi bogami. I ja chcę powiedzieć taką jedną rzecz. Ja nie chcę mówić tutaj o sądach, odnosić tego do nas jakoś tak bardzo, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że Bóg naznacza każdą jedną osobę. Jednostkę. Czasami, wiecie, jest 1000 ludzi i załóżmy 990 zginie, a 10 zostanie. To nie jest przypadek, że tych 10 zostało. Każdy jeden z osobna. Bóg liczy osoby i mówi ten i tam i jak te sądy dokonywał, to mówił, komu przeznaczone na miecz, komu przeznaczone na mur i tak dalej, prawda? Czyli przeznaczone, że On widzi ludzi, uczynki ich, On jest nad nimi i On tak działa. To jest księga niesamowita. I zobaczmy, jak powiedziałem o takich sądach Bożych, o tych sześciu mężach i o tym wszystkim, ale naprawdę księdze Ezechiela Bóg w sposób taki, wiecie, z takim uniesieniem wewnątrz, tak jak ja mówię jako nauczyciel, czasami czuję, że we mnie coś zaczyna, wiecie, tak rosnąć. I mówię już takim innym głosem i już wiem, że podjąłem pewne decyzje. I tutaj właśnie księga Ezechiela jest taką księgą, gdzie Bóg już mówi w swoim uniesieniu. Już On po prostu czekał bardzo długo i widzi tego owoce i po prostu teraz to całe przekleństwo zakonu, które kiedyś nam czytałem, zaczęło się tam wylewać. Ale Bóg miał swój lud. I tych, którzy mieli zostać, mieli być zarodkami przyszłych pokoleń. I księga Ezechiela jest taką księgą symbolicznej zapowiedzi odrzucenia na pewien czas Izraela. Bo Ezechiel jest taką szczególną księgą, która opisuje, Bóg pokazał jemu, słuchajmy, świątynię. Jak oni poszli do niewoli, do Babilonu, to po 70 latach miała być odbudowana świątynia. Pamiętamy to. I Cyrus wypełnił to słowo, które Jeremiasz wypowiedział, że 70 lat będzie trwała niewola. Księga Nehemiasza chyba i Ezdrasza ukazuje odbudowę świątyni i odbudowę murów. I tam jest pokazane, że ta świątynia została odbudowana. I Ezechielowi dane było pokazane była ta świątynia. Jak ona ma wyglądać? Jeszcze oni byli w niewoli. To było gdzieś 25 rok niewoli. A miał być 70 lat. A już Bóg im pokazał jemu, jak ma wyglądać świątynia. Już pokazał, jak mają być podzielone ziemie dla plemion i tak dalej. Jak to wszystko ma wyglądać. I to już było Ezechielowi pokazane. Dlatego ja mówię, że Bóg jakby Ezechielowi wszystko pokazywał. No to było takie, że to On czyni. To niesamowite jest, że Pan nad tym czyni, że Bóg z powrotem zbierze tych ludzi. Ale to też jest niesamowitą księgą, bo jak ja powiedziałem, ona zapowiada odrzucenie Izraela. I już ten cały pojazd wskazuje na Ewangelię. I Pan Bóg w tej księdze mówi do Izraela: ja działam już nie ze względu na was, ale działam ze względu na swoje święte imię, które żeście zbezcześcili pośród narodów. Bo gdy was rozproszyłem, to ludzie zaczęli mówić, że Pan odrzucił swój lud, że rozproszył go, prawda? Imię Boże wśród narodów było pohańbione. I Pan mówi: ja już działam nie ze względu na was, czyli ze względu na moje imię wśród narodów. I Pan chciał przez Izrael objawić się wśród ludów ziemi, bo zbawienie miało sięgać Po krańcu ziemi błogosławieństwo Abrahama, w nim mieli być błogosławieni wszyscy ludzie, wszystkie pokolenia. I ponieważ tu Izrael zawiódł, Bóg wskazywał w tej chwale, która się poruszała, że przyjdzie czas, że On niezależnie ruszy w świat i sam będzie objawiał swoją chwałę w nowym pojeździe, tym Bożym, tym Kościele właśnie. I gdy ciekawe jest, że gdy ta chwała Boża, ja wiem, że Chrystus na chwale Bożej, tam jest opisane, opuszcza miasto Jerozolimę. Podnosi się, opuszcza ją i idzie, i tam jest napisane, że chwała Boża stanęła na górze, która jest na wschód od Jerozolimy. I ja patrzyłem na tę górę, co to jest? I na wschód od Jerozolimy jest Góra Oliwna. To jest ogród Getsemane, tam gdzie Jezus Chrystus modlił się. Wiecie, to jest mocne, bo być może właśnie wtedy nasz Pan, gdy tam stanął, widział ten czas, gdy przyjdzie w ciele. Gdy będzie się tam modlił, gdy będzie tak naprawdę tam walczył o zwycięstwo na krzyżu. On tam stoczył bój właśnie na Górze Oliwnej, w Getsemane, tam gdzie został osamotniony, pochwycony. On tam bój stoczył. Poszedł na krzyż, to już było po wojnie, to było po zwycięstwie, że On już tam poszedł. Ale Jego dusza, związana z ciałem, tym cielesnym właśnie, ona tam wtedy się burzyła, ona wtedy tam walczyła i On wtedy w boju modlitewnym musiał ją pokonać. I tam pokonał to i poszedł na krzyż. I już wtedy nie było czasu na rozterki, bo wszystko było dokonane. Ale to właśnie na Górze Oliwnej. I ta chwała Boża tam stanęła. I być może właśnie Pan tak dał, jakby wspomniał, jakby zobaczył na to miejsce, że on tam kiedyś będzie w ciele. Będzie modlił się. I cierpią. Już tam. I to jest niesamowita księga. Dalej chcę też, abyśmy zobaczyli, że dalej Ezechiel, opisując tą nową świątynię, to dziwne jest, bo Pismo mówi, nawet w Biblii jest napisane ukazanie świątyni przyszłości, prawda? Czyli świątyni, jakby, która ma być w czasach ostatecznych. Ale jak się wczytywałem w tekst, to Pan mówi, że Ty, Ezechielu, to wszystko, co Ci daję, masz przekazać Izraelowi. Że masz im powiedzieć o tych przydziałach ziem, o tym, jak ta świątynia ma wyglądać. Z tego wnioskuję, że ten opis Ezechiela, tej świątyni, dotyczy tej świątyni po 70 latach. Niewoli. Że dokładnie ten opis tego dotyczy, bo Ezechiel nawet tylko tyle mógł dożyć, prawda, według ciała. Ale jest niesamowitym, że ten opis zawiera opisy eschatologiczne z końców dziejów. Tej świątyni, która miała, tej Bożej świątyni, tej niebiańskiej, tej, do której my teraz zmierzamy, że tam są opisy tej świątyni ciała Chrystusa. My jesteśmy tą świątynią ciała Chrystusa. Tutaj są te takie opisy otwarte, które po prostu jakby nie pasują do tej takiej świątyni ludzkiej, ziemskiej. I ta księga jest taką właśnie księgą, można powiedzieć, bardzo nietypową i bardzo ciekawą. Zapowiadającą właśnie czasy odrzucenia jakby całkowite Izraela jako naród wybrany. I zwrócenia się później Boga do pogan. Ale też na końcu jest pokazane, że na końcu jak Bóg zbierze tych ludzi, wszystkich zgarnie, to nad nimi będzie jeden książę. Będzie Dawid panował. Jeden książę. Książę Dawid. A wiem, że Dawid już dawno nie żył. Chodziło o potomka Dawida, prawda? A tym potomkiem właśnie był Jezus Chrystus. I teraz w Kościele powstają takie pytania odnośnie... Ja tak chcę nawiązać do dzisiejszych czasów. Jak to będzie z Izraelem? Czy on będzie jakoś oddzielnie zbawiony, prawda? No jak to Bóg zrobi? I tak jakby ja mówię, jak mój duch odczuwa, prawda? Nie mówię, że tak będzie. Ale jak ja to widzę, to później jest pokazane, że do tej nowej świątyni ta sama chwała Boża wraca. Ta sama chwała. Czyli chwała, która zwiastuje Ewangelię, która mówi o Chrystusie. Czyli jakby wnioskuję z tego, co takie jakby pokazane jest, że to nawrócenie Izraela, ten powrót do Boga, będzie związany z przyjęciem właśnie tej dobrej nowiny. że to nie będzie jakby niezależne ich nawrócenie, że Chrystus przyjdzie niezależnie do nich i będzie panował, jakby czasy, prawda, się odpoczęły znowu bez Golgoty, coś w tym sensie, ale że nie, że właśnie ta Golgota, że ten krzyż, że to, co on tam wycierpiał na tym krzyżu, to będzie testowane Izraelowi. Że Bóg się zwróci do Izraela i on przyjmie tą dobrą nowinę i będzie jedna trzoda i jeden pasterz. Tak jak Pan Jezus powiedział kiedyś do Izraela. Mam też inne owce, które muszę przyprowadzić. I powiedział, i będzie jedna trzoda i jeden pasterz. Czyli, że ten Kościół, to będzie cały Kościół Izrael. To będą ludzie zbawieni z Izraela. To będą ci, którzy mają wiarę Abrahama i będą ci, którzy mają wiarę Abrahama z pogan. To będzie jeden Kościół. Jeden Kościół. I tak na marginesie, Bóg odrzucił Izrael jako naród wybrany. Ale zobaczmy, że Paweł mówi, że czy Bóg odrzucił swój lud? Nie. On powiedział, bo ja też jestem z Izraela. Czy Bóg mnie odrzucił? Nie. Bóg nie odrzucił swojego ludu. A to oznacza, że w Izraelu jest lud Boży. Że Izrael jako naród wybrany był narodem wybranym, których Bóg szczególnie dzieła swoje czynił. Ale w tym narodzie była tak zwana reszta. Ona była czasami liczniejsza, czasami bardziej liczna. W czasach Eliasza było to 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan. I to jest ten lud Boży. I Paweł mówi, że Bóg żadną miarą nie odrzucił ludu swojego. Nawet tego Izraela. Z tego wnioskuję, że Bóg przeniósł ciężar swojego działania z tego narodu wybranego Izraela do narody wszystkie. I poszedł sam. I Bóg nie odrzucił swojego ludu. Nikt. Ale ten naród wybrany, ten lud Boży, to są wszyscy wierzący, którzy mają wiarę Abrahama. I przyjdzie taki czas, że naród Izraela, i wierzę, przeżyje duchowe odnowę. Że przyjmie Chrystusa, przyjmie to Ewangelię, która jest ukazana w tym niesamowitym pojeździe, który tutaj jest opisany. Kończąc, chciałbym jeszcze zaznaczyć taką jedną rzecz. Też do tych tematów, które już wcześniej mówiłem, że Bóg chce rządzić i władać narodami przez ludzi, przez Kościół, przez jednostki. I Ezechiel jest taką jedną z osób, która ukazuje, jak Bóg to czyni. I zobaczmy, że gdyby narody żyły sobie i przeżywają jakieś klęski, albo jest im dobrze, prawda? To oni, ludzie, żyją w takiej perspektywie, to są wydarzenia losowe, prawda? Oni nie wiążą z tego z Bogiem jakoś. Że Bóg działa, czy sobie żyją. Nie mają świadomości Boga. Natomiast jak Bóg rządzi narodami, gdy On chce pokazać, że rządzi? On właśnie wzbudza takich ludzi, na przykład jak Ezechiel. W tej księdze znajdujemy mnóstwo mów prorockich do różnych narodów. No niestety, to są mowy w większości tutaj sądów, prawda? Niektóre są takie, że Bóg coś dobrego w sensie dla ludzi takiego uczyni, że kogoś podniesie i tak dalej, ale tutaj to są te mowy sądów, prawda? I jak Bóg panuje? Otóż takiego męża wzbudza, który mówi do narodów i mówi, mów do Egiptu, mów do Tyru, mów do takiego innego kraju, mów do Izraela. I on mówi, Ezechiel, to wszystko, ta wiadomość do nich trafia, a później Bóg to wykonuje. Prawda? To jest coś takiego, że używa Bóg człowieka w słowie i potem sam to wykonuje. To tak jakby właśnie Bóg sam czyni. I Bóg chce tak posługiwać się Kościołem. On chce mówić, żeby Kościół mówił do ludzi, mówił, srebra i złota nie mam, ale co mam, to Ci daję. I Bóg to czyni, prawda? Tak samo. Czyli On chce w nas się poruszać. Tak jak poruszał się w Kościele Nowego Testamentu. I dlatego idźmy drogą krzyża. Pan Jezus na krzyżu Golgoty, On tam umarł. Na krzyżu Golgoty oddał swoje życie. Dlatego, aby dać nam możliwość poddawania się Mu, wydawania siebie na ukrzyżowanie. On tam dał nam siłę i moc do kroczenia tą samą drogą. Dlatego, że całe zwycięstwo opiera się na krzyżu Golgoty. Zwycięstwo nad cielesną naturą, nad wszystkim, nad złem, nad śmiercią, to jest na krzyżu Golgoty. Tam to zostało dokonane. Tam Bóg dał mi i Tobie siłę do tego, abym mógł zaprzeć się samego siebie. Abym mógł poddać się Jemu w zwycięstwo. Tą naszą starą naturę. Gdy On owładnie ją, to będzie w nas żył. Nie, już tam klub może zostać, to już będzie koniec. Powstańmy proszę do modlitwy końcowej. Znaczy pokazania. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i Twoją dobroć, Panie. Ja dziękuję Ci, że Ty w księdze Ezechiela ukazałeś to, co zaplanowałeś uczynić i dokonałeś tego. Panie, dziękuję Ci, że tam jest pokazane, że Ty władasz i królujesz nad narodami. I nic, Panie, nie jest przypadkowe w życiu, szczególnie ludu Twojego, Boże. Proszę Ciebie, abyś to wyrył w naszych sercach i w naszej świadomości, że to Ty sam władasz i panujesz. I nie ma takiej sprawy pod niebem, Panie, pod słońcem, której Ty byś nie dotykał. Daruj, abyśmy to zrozumieli i zobaczyli Ciebie działającego i zwyciężającego w naszym życiu, Panie. Panie, dziękuję Ci za to, że pokazałeś nam w tym, jakim jesteś świętym Bogiem, ale też jaką masz miłość i cierpliwość i wyrozumiałość dla ludzi, Panie. Bo nie przyszedłeś, aby zatracić i zgubić ludzi, ale przyszedłeś, aby nas zbawić i przyszedłeś, aby nas przyprowadzić do tronu łaski i mocy swojej. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś naszym lekarzem, że Ty jesteś naszym uzdrowieniem, że jesteś mocą i siłą do życia, Panie. Dziękuję Ci, że sam chcesz w nas żyć i poruszać się. Panie, że chcesz sam kroczyć w tym dziwacznym, tym dziwnym pojeździe, jakim jest Twój Kościół, Twoje ciało. Że chcesz patrzeć przez nasze oczy na biedy i trudy tego świata. Że chcesz kłaść nasze ręce, Panie, i chcesz uzdrawiać ich, Boże, tych ludzi. Panie, że Ty chcesz działać potężnie przez lud Twój. Panie, że chcesz tak działać, jak kiedyś się poruszałeś w swoim ciele, które opisuje Nowy Testament. I ja dziękuję Ci za to, że pokazałeś nam sens, Panie, naszej drogi, drogi krzyża, którą chcesz prowadzić Twój lud, abyśmy my umierali, a żebyś Ty już żył w nas i władał, Panie, abyś mógł władać naszym ciałem, naszą duszą, naszym duchem, Panie, władać niepodzielnie, a też i abyś mógł przez to władać, Panie, także na zewnątrz. Panie, bo dałeś władzę i autorytet Kościołowi Twojemu, ale powiedziałeś, że będziesz sam. Ty sam będziesz tym Kościołem i to ta władza i Twój autorytet będzie się w nich przejawiał. Panie, niech ta świadomość będzie w nas, że to Ty chcesz w nas żyć. Nie my, ale to Ty, Panie, w nas żyć i wzrastać. Ty masz być większym, a my mamy być coraz mniejsi. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione i wywyższone przez Jezusa Chrystusa, Panie nasz. Amen.